Temat dzisiejszy będzie oparty o Ewangelię Świętego Łukasza, 15 rozdział. Będziemy cały ten rozdział, chciałbym, żebyśmy przestudiowali. A zatytułowałem ten wykład Niemarnotrawny syn. Najczęściej w tym rozdziale porusza się część tego rozdziału, nazywając to przypowieścią o synu marnotrawnym. Tytuł celowo dałem Niemarnotrawny syn. Do tego dlaczego, to mam nadzieję, że uzasadnię to w trakcie naszego studium. Tak naprawdę, może tak. Zaczniemy czytać od 1 do 7 wiersza. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie, a odnalazłszy kładzie ją na ramiona swoje i raduje się? I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: weselcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I w dalszych wierszach mamy już tą tak zwaną przypowieść o synu marnotrawnym. Ale zobaczmy, że wiersz 3 mówi: powiedział im więc takie podobieństwo. Czy mamy tu mowę o 3 podobieństwach, czy o 1? O 1, prawda? I zobaczymy, że to wszystko to jest jeden temat, tylko to są jakby 3 obrazy mówiące o tym samym. Tak jak w niektórych kościołach są robione obrazy, tak zwane tryptyki, że jest główny w środku obraz albo rzeźba i z boku są takie albo skrzydła, tak, skrzydła towarzyszące. Czasami zamykane, czasami nie. Ale wszystkie są połączone jedną wspólną myślą. I tak samo tu mamy pewnego rodzaju tryptyk. To jest jedna przypowieść, która składa się właśnie z 3 części. Pokazani są w tej przypowieściach ludzie, którzy się zagubili, różni ludzie z różnych przyczyn. Pomoc, która była im udzielona, musiała być też różna. I to też pokazane również było to, że ci, którzy się gubią, mają inną wartość, przynajmniej względną. Zobaczcie, pierwsza, która się gubi, tu jest napisane, to jest owca, to jest 1 na 100. Potem mamy drachma, 1 na 10, więcej. I w końcu syn marnotrawny tak zwany, który jest jeden z 2 synów. Wszędzie występuje słowo greckie apollomai, które właśnie oznacza zagubienie. Coś, co straciliśmy i chcemy jakby odzyskać. To słowo występuje 8 razy. I popatrzmy na te 3 jakby podobrazy tej przypowieści. Zaczniemy od owcy. Dlaczego owca się zgubiła? Jak to się mogło zdarzyć? Najprawdopodobniej nie poszła za pasterzem, nie usłyszała jego głosu, cały czas chodziła, a w pewnym momencie zagapiła się. Prawdopodobnie nie była we wspólnocie owiec. Gdzieś była leciutko na boku, bo nawet gdyby nie usłyszała głosu pasterza, gdyby była we wspólnocie, to razem z inną, z całym z tym stadem poszłaby za pasterzem. Czyli tak możemy popatrzeć na to, co może oznaczać. Oznaczać może kogoś, kogo, kto zaniedbał wspólnotę, a pociągnęło go środowisko, może był pod naciskiem jakichś prób albo jakiegoś zwiedzenia. Owca, która się gubi, jest świadoma swego zgubienia. Kiedy ona nagle zobaczy, że jest sama, że nie ma pasterza, ona o tym wie, tylko nie jest w stanie nic sama zrobić. Może będzie próbowała, będzie szukała w jakiś sposób i tak naprawdę zamiast pomóc potem w odnalezieniu się, przez to, że zmienia miejsce, może sprawić jeszcze dodatkowe komplikacje. Próbuje chodzić według swojego pomysłu, ale tak naprawdę w sercu czeka, kiedy ją pasterz odnajdzie. I Pan Jezus mówi tak: który z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99? Mówi do kogo? Do faryzeuszy. Faryzeusze, jak traktowali pasterzy? To była jedna z najniższych warstw społecznych. Są wypowiedzi tych uczonych w piśmie, które mamy zanotowane, że tylko ten przeklęty lud, który nie zna zakonu. Pan Jezus, nie wiadomo, czy świadomie porównał ich do tych pasterzy, czy nie, żeby spojrzeli na to też z innej strony. Który z was, mając 100 owiec, a jedna się zgubi? No właśnie. Co by zrobił pasterz, gdyby mu zginęła jedna owca ze 100? Tak naprawdę, jeżeli on zostawi 99 owiec, on naraża je też na niebezpieczeństwo. I jeżeli pasterz będzie kalkulował, to powie: o nie, nie zostawię tych owiec, bo będę ratował tą jedną, a stracę wiele. Ale nasz Pan pokazuje, jak działa Bóg. Że dla Boga ta jedna owca nie jest jakąś częścią całego stada. Że Bóg patrzy na owce indywidualnie, na każdą z osobna. W przeciwieństwie do tych, którzy byli pasterzami w Izraelu w tym czasie. I tu może otwórzmy na chwilkę, nie zamykając tego, Łukasza, 11 rozdział Ewangelii świętego Jana i 49 i 50 wiersz. Chłodna kalkulacja pasterzy tamtego Izraela. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, tak? Żeby jeden człowiek umarł za lud, aniż żeby wszystek ten lud zginął. W tej przypowieści nasz Pan pokazuje też kontrast między pasterzami Izraela a Bogiem, który nazywa się pasterzem. Gdybyśmy otworzyli 34 rozdział Księgi Ezechiela, polecam wszystkim, jest piękny rozdział o pasterzach w Izraelu. Jak oni sprzeniewierzają się temu, czego Bóg od nich wymagał. Że w końcu tam padają słowa, że ja sam będę pasł. Bóg jakby przestaje liczyć na pasterzy Izraela. I mówi jakby proroczo, że on weźmie ten obowiązek na siebie, bo na was liczyć nie mogę. Nie będziemy teraz tego czytać, bo też nie chcę przedłużać, ale naprawdę warto to przeczytać. 34 rozdział Ezechiela i oczywiście 10 rozdział Jana, który mówi o Panu Jezusie jako o dobrym pasterzu. Tak? Dobry pasterz, żeby pójść po owce, musi narazić się na niewygodę, musi pochylić się, musi się zniżyć do poziomu owcy, aby ją podnieść. Pan Jezus w liście do Filipian w 2 rozdziale i 8 wierszu opisany jest jako ten, który się uniżył, który przyszedł, aby nas ratować. Uniżył się aż do śmierci i do śmierci krzyżowej, jako ten naprawdę dobry pasterz. 10 rozdział Ewangelii Jana mówi: dobry pasterz kładzie życie swoje za owce. Adamie, gdzie jesteś, mówi Bóg w Księdze Rodzaju. Szuka człowieka. Szuka człowieka, obiecuje mu ratunek,
który będzie niesamowicie kosztował. Bóg nie kalkuluje. Bóg miłuje, a w miłości nie ma kalkulacji. Jeżeli jest kalkulacja, to nie jest już miłość.
Ten dobry pasterz, o którym tu ta część przypowieści mówi, szedł tak długo za zgubioną owcą, dopóki jej nie znalazł.
On był, tak jak mówi Jeremiasz w 3 rozdziale, wierszu 15, on był pasterzem według serca Bożego.
Takich pasterzy chce mieć Bóg.
Kiedy znajduje owcę, nie wyrzuca owcy tego, co ona zrobiła. Nie bije jej. Nawet nie pędzi jej przed sobą laską, tylko bierze na ramiona i przyprowadza do stada, przyprowadza do wspólnoty.
Troszeczkę inna sytuacja występuje w przypadku drachmy.
Drachma to była moneta. Moneta w wartości 1 denara. 1 denar to była zapłata za dzień pracy niewykwalifikowanego robotnika. I ta kobieta miała 10 drachm, czyli to nie była, ona nie miała dużo oszczędności. Prawdopodobnie była ubogą osobą. Tak, tutaj jeszcze taka ciekawostka, że te drachmy często były wkładane do zawoju, który nosiły niewiasty. I one były nawet częściowo pewnego rodzaju ozdobą. Ale zgubiła jedną z tych drachm.
Dlaczego zgubiła?
Co zrobiła tutaj moneta, żeby się zgubić?
Nic nie zrobiła.
Ona zgubiła się z powodu zaniedbania kobiety. Kobieta zaniedbała troskę nad tymi monetami i jedna z nich się zgubiła. To pokazuje, kobieta często w symbolice Pisma Świętego oznacza społeczność ludzi wierzących, Kościół.
Gdybyśmy na tą drogą poszli, to możemy powiedzieć, że są ludzie, którzy gubią się z powodu zaniedbania kościołu czy lokalnego zboru.
Dzieje się szczególnie tak, kiedy nie jest praktykowane Słowo Boże, kiedy nie jest całe Słowo Boże, kiedy nie jest głoszone całe Słowo Boże i nie jest praktykowane.
Kiedy moneta się zgubi, ona leży w tym samym miejscu przysypana jakimś kurzem, pyłem lub jeszcze w jakiejś szczelinie i nie robi nic, nie komplikuje swojego zagubienia. Po prostu jest gdzieś tam i może tylko, nawet nie jest świadoma, że się zgubiła. Moneta nie jest świadoma tego, że się zgubiła. I jest tak samo dobrze, jak wtedy, gdy była noszona na głowie tej kobiety.
To też jest różnica, że są osoby, które się gubią i nie są tego świadome.
Wydaje im się, że to jest rzecz normalna. Kościół zaniedbał ich. Są takie.
Co trzeba było zrobić, żeby odnaleźć tą drachmę? Wszystko zależało w tym przypadku od kobiety. Kobieta musiała oświetlić swoje mieszkanie. Te mieszkania, szczególnie biednych osób, niektóre nawet nie miały okien. Jedyne światło, które wpadało, to przez drzwi wejściowe. Musiała wziąć lampę, zapalić, oświetlić zakątki, zakamarki, których normalnie nie bierze się pod uwagę w codziennym życiu. I zobaczyć, że wymieść wszystko, co cały brud, który był, po to, żeby odnaleźć tą monetę.
Kobieta w tym kawałku, w tym fragmencie tej przypowieści znalazła w końcu.
I tak samo Kościół, żeby odnaleźć takich ludzi, musi zapalić lampę Słowa Bożego, a grzech i ludzkie tradycje wymieść
zupełnie. I w końcu przechodzimy do trzeciego fragmentu centralnego tej przypowieści, który często niektórzy mówią, że jest to podobieństwo o synu marnotrawnym. I tu może najpierw przeczytamy ten fragment od 11 wiersza, 15 rozdział Łukasza. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Może zatrzymamy się tutaj.
Majętność była dzielona prawie porówno w Izraelu. Zasada była taka, że pierworodny otrzymywał podwójną część. Czyli jak było na przykład pięcioro dzieci, majętność dzieliło się na sześć części. Pierworodny otrzymywał dwie części, pozostali otrzymywali po jednej części. Mamy to zapisane w piątej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, wierszu 17. 5 Mojżeszowa 21:17. Lecz uzna za pierworodnego syna tej nielubianej, dając mu podwójnie ze wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną siły jego, jemu przysługuje prawo pierworództwa. Takie było prawo. Pierworodny stawał się jakby w zastępstwie swojego ojca naczelnikiem jakby tej rodziny. On w pewnym sensie brał na siebie nie tylko przywileje, ale obowiązki. On był tym, który się miał troszczyć, a szczególnie o tych najsłabszych w rodzinie. Także ta podwójna część była jak najbardziej uzasadniona. Tu jednak jest napisane, że to młodszy syn przyszedł do ojca. Ojca, który jeszcze żył. Majątek najczęściej dzieliło się tuż przed śmiercią. Tak przynajmniej jest przykład taki w Księdze Mądrości Syracha. To nie jest księga biblijna, taka z kanonu Pisma Świętego, ale jest tam opisany przykład, gdzie jest sugestia, żeby czekać z podziałem do jak najdłużej, z podziałem majątku, żeby nie być zależnym od dzieci. Tu jednak ojciec rozdzielił tą majątność. Dał tą jedną trzecią majątku temu młodszemu synowi, bo synów miał dwóch, tak? No to dostał jedną trzecią ten młodszy syn. I tak naprawdę serce ojca musiało być złamane, bo cóż znaczył dla tego młodszego syna ojciec? W zasadzie mógłby umrzeć od razu. Ważne były pieniądze, ważne było to, co mógł z tego wszystkiego odzyskać. Tak naprawdę on zlekceważył ojca. No właśnie, to lekceważenie, to, że on traktował ojca jako martwego, że ojciec nie będzie mu już potrzebny. To mi się przypomina Fryderyk Nietzsche, który powiedział te znane słowa, że Bóg umarł. Nawet kiedyś taki widziałem napis: Bóg umarł i podpisane Fryderyk Nietzsche, a potem kawałek dalej: Fryderyk Nietzsche umarł i podpisane Bóg. Także to są takie, tak to wygląda, że komuś się coś wydaje, a potem okazuje się, że jest inaczej. Ale ojciec tutaj nie dyskutował z tym synem, nie zatrzymywał go. On widział, że to wszystko by nic nie dało.
Pozwolił mu odejść. Młodszy syn był dosyć niecierpliwy.
Chciał żyć na własną rękę. Przed właściwym czasem. Wydaje się, że to nie był jeszcze czas do usamodzielnienia.
On jeszcze potrzebował się wielu rzeczy nauczyć. I pomimo tego, że był wolnym człowiekiem w domu ojca, to skończył jako nędzny najemnik, taki, który nawet nie mógł dobrze zaspokoić głodu.
Upadek jego był tak duży, że musiał paść świnie. W III Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, możemy przeczytać o świniach, jaki był stosunek Izraela do świń, jaki był stosunek Boga do świń, gdzie mówił, że tych rzeczy jeść nie będziecie, nawet nie będziecie tego dotykać. Więc gdy musiał paść świnie, no to rzeczywiście dla Izraelity to był upadek na samo dno. Tam jest takie napisane, że on chciał się nakarmić tym, co jadły świnie. Niektóre tłumaczenia mówią strąkami, które jadły świnie. To taka mała też informacja czy ciekawostka. Najprawdopodobniej były to strąki z drzewa karobowego. Te strąki to są właśnie pokarmem dla zwierząt i też często biedni ludzie też, jak nie mieli co jeść, to brali, to jedli. Ten karob, te strąki były dosyć takie twarde, ale po długim rzuciu one sprawiały, że były zdatne do spożycia. Kogo może symbolizować taki syn, młodszy syn? Można spojrzeć na to, najczęściej się spogląda, że jest to grzesznik, który żył w oddaleniu od ojca, tak by, ale jako ludzkość, że ludzkość była blisko Boga, odeszła i została upokorzona i teraz jakby powraca. Ale zobaczmy indywidualnie, bo Pan Jezus mówi o zgubionych osobach, tak? O zgubionych osobach. Jeżeli popatrzymy na osobę, to ta osoba żyła w domu ojca, czyli jest mowa o wierzących ludziach, że wierzący człowiek może jakby zrobić taki błąd i zgubić się podobnie jak ten młodszy syn. To może być wierzący, który chce otrzymać od Boga, od braci, od zborów wszystko, co tylko jest możliwe, a kiedy to otrzyma, opuszcza dom. To jest wierzący, który chociaż jeszcze nie jest dojrzały, uważa się za dojrzałego, że on już jest gotów prowadzić swoje własne życie. Tymczasem Bóg dał ojca, mówię o rodzinie ziemskiej, po to, aby wychowywał dziecko, aby dyscyplinował je, aby przygotował go do życia, i to wymaga czasu, nie może być wcześniej jakby przerwane. Tak samo Bóg wychowuje nas, żebyśmy przestali opierać się wyłącznie na swoim ego, na swoich możliwościach i przygotowuje nas w ten sposób do służby, kiedy będziemy musieli się oprzeć tylko na Nim. Tu mamy przykład Mojżesza. Mojżesz miał 40 lat i w jego mniemaniu on był doskonale przygotowany, żeby ten naród uciskany wyprowadzić. I Bóg nie zaaprobował tego. Okazało się, że to, co sobie pięknie zaplanował, nie wyszło mu. I 40 lat jeszcze musiał się uczyć pokory na pustyni madiańskiej. I bywa tak też z niektórymi wierzącymi. Niestety niektórzy udaremniają Boże cele i kończą tak jak ten syn marnotrawny. Ale na szczęście niektórzy z nich opamiętują się i wracają do Boga w skrusze i w pokucie. Tak naprawdę spójrzmy na pokutę tego człowieka młodego. To nie była pokuta w pełni tego słowa znaczeniu. To była tak naprawdę kalkulacja. On wejrzał w siebie, inaczej mówiąc, spojrzał na swoje dotychczasowe życie i zrozumiał, że przegrał, że to był ruch, który był zły. Ale on zaczął kalkulować chłodno i myśli sobie tak, synostwo straciłem, trzeba by się gdzieś zatrudnić tutaj, muszę świnie paść, słabe wynagrodzenie, a u ojca jest dużo lepiej. Nie? Pójdę i poproszę go jako najemnik, żeby mnie zatrudnił. Można powiedzieć, po znajomości chyba mnie zatrudni, bo być może było wtedy jakieś tam bezrobocie. Ale liczył, że po znajomości zostanie zatrudniony i będzie mógł żyć lepiej, niż żył wtedy pasąc świnie. Cały czas kalkulacja. Tak wcześniej kalkulował, wezmę swoją część i będę żył lepiej, niż tu bym żył w domu. To mu nie wyszło. Teraz chcę taką kalkulację robić. Ale ważne jest w tym wszystkim, że on uznał swój grzech, swój błąd. Co prawda nie widział, nie znał charakteru ojca. On nie znał serca ojcowskiego. On w ogóle nie wierzył, że może być przez ojca przyjęty. Ale podjął decyzję o powrocie. I to jest ważne, że Bóg w życiu człowieka otwiera czasami drzwi na podjęcie decyzji. I możemy powiedzieć tak, ale ja nie jestem gotowy. Ja jeszcze musiałbym tamto zrobić. Ten syn również nie był gotowy do końca. Popatrzmy, jak Izrael wychodził z Egiptu. Oni zabierali chleb pszaśny, to jest chleb taki nędzy, ponieważ ciasto nie zdążyło się zakwasić. Oni nie czekali, aż ciasto się zakwasi. Inna sprawa, że tam był też nakaz Boży, ale to też, żeby to pokazać, że decyzję o wyjściu z Egiptu trzeba było podjąć wtedy, jak się otwarły te drzwi. Kto by chciał poczekać dłużej, to z Egiptu by nigdy nie wyszedł. Dlatego, że faraon na to by nie pozwolił. I tak samo tu. Nawet gdy ta pokuta, to opamiętanie nie jest pełne, doskonałe, decyzja musi być podjęta. I teraz przeczytamy kawałek dalej, co się dzieje. 20 wiersz. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Ojciec w tej przypowieści pokazuje pięknie charakter Boga, charakter Ojca. Pokazuje charakter Jezusa Chrystusa, który w wielu miejscach pokazany jest ten, który użalił się nad ludzką biedą. Mamy tak przykład, to samo słowo użyte, jak wchodzi do miejscowości Nain, a tam wdowa idzie w kondukcie pogrzebowym za swoim jedynym synem. Tam jest napisane, że użalił się nad tą niewiastą i wskrzesił tego syna. Mamy przykład trędowatego, który mówi: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Pan Jezus mówi: Chcę, bądź oczyszczony. Też tam jest w jednej z Ewangelii jest właśnie też to słowo użalenie, jak to samo, które tu występuje. Kiedy tłum chodzi za Jezusem Chrystusem, spojrzał na nich i mówi, że użalił się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. Kiedy byli głodni, użalił się, że nie mają co jeść. I też wtedy chleb rozmnożył. To samo słowo występuje, kiedy Samarytanin podchodzi do tego pobitego. To też napisane, że użalił się. Bóg widzi biedę człowieka, który nawet w buncie odejdzie i jest mu żal. Nie jesteśmy w stanie może tego tak pojąć, ale tym obrazem Pan Jezus chce również pokazać tym, do których mówi tą przypowieść, a mówi do faryzeuszy. Wy nie znacie charakteru Boga. Wy nie znacie charakteru Ojca. U was nie ma użalenia się nad tymi, których ja przyjmuję.
Może jeszcze tu przeczytamy z Księgi Michała. U mnie jest na stronie 993. Michał 7 rozdział 18 do 20. 994. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.
Taki jest Bóg. Bóg pełen miłosierdzia. Psalm 103, który mówi, że rzuca grzechy nasze w głębokości morskie. Że jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddala występki nasze. Wschód od zachodu jest tak oddalony, że nigdy nie dojdziemy ani do wschodu, ani do zachodu. Do północy byśmy doszli, do bieguna. Do południa byśmy doszli. A wschód to możemy iść i nie dojdziemy. Tak Bóg, On wymazuje je po prostu. Ale tylko jest ważne to, żeby człowiek uznał swoją winę i przyszedł przed tron Bożego Majestatu. I ten syn, młodszy syn, wracając do domu, przygotował sobie pewną formułkę, co powie ojcu. Takie curriculum vitae czy list motywacyjny. Już tutaj wyznaje, zobaczcie, on wyznaje, mówi, że zgrzeszył przeciwko ojcu, przeciwko niebu, że nie jest godzien nazywać się Synem Bożym. On zgadza się z tym stanem, jaki on dobrze rozumie swój stan. Ale ta formułka nie udaje mu się. Dlatego, że on w połowie w tej formułki ją przerywa. Dlaczego? Zaskoczony reakcją ojca, tym, co ojciec zrobił. Ojciec rzucił mu się na szyję. Tam napisane jest, że z daleka go ujrzał, a skoro go z daleka ujrzał, no to musiał wypatrywać go, prawda? Musiał wypatrywać, musiał myśleć o nim. Wybiegł mu naprzeciw. On zrobił mały krok. To, co mówiliśmy, że ta jego pokuta nie była doskonała. On zrobił mały krok, a ojciec jeszcze więcej tych kroków w jego kierunku. Myślę, że wybiegł mu, bo myślę, że syn nie biegł do tego domu. W tym samopoczuciu, jaki miał, świadomy win, który on pewnie powłóczył nogami, idąc w tą stronę, a ojciec mu wybiegł. To jest pokazane, jak Bóg podchodzi do pokutującego grzesznika.
Może otworzymy tereny jeremiaszowe. To jest między Jeremiaszem a Ezechielem taka księga. I rozdział 5 i 21 wiersz. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś.
Ciekawy tekst. Pokazuje, że jakby Bóg jest inicjatorem pokuty. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Czyli Bóg coś, jakiś zalążek daje, i potem musi być decyzja człowieka. I wtedy powraca, tak? I po objęciu przez ramiona ojca, syn tą formułkę przerywa i musi zrozumieć, że to nie jest układ biznesowy, ale jest to układ ojciec-syn, zupełnie inny. To było przełomem. To było przełomem, kiedy on pojął, jaka jest miłość Ojca. Tu chciałbym, żebyśmy otworzyli na chwilę list do Rzymian, 2 rozdział, wiersz 4.
Tak powinno być. Czasami tak nie jest, ale 2 rozdział, wiersz 4 listu do Rzymian mówi tak. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi.
Do upamiętania prowadzi dobroć Boża. To upamiętanie zaczęło się wcześniej, kiedy on poznał stan. ale on został poprowadzony jeszcze dalej, głębiej w to upamiętanie. Dzięki dobroci swego ojca. Nie ma ze strony ojca wyrzutów. Jak mogłeś, synu? Widzisz, co zrobiłeś? Nie ma nic takiego. Jest za to polecenie. Przynieście szaty, czyli przywrócenie godności. Prawdopodobnie wrócił w łachmanach, bo jak nawet nie miał tyle pieniędzy, żeby zaspokoić głód, to pewnie musiał tak wyglądać. Dajcie mu pierścień, czyli symbol godności, władzy i sandały. W sandałach chodzili ludzie wolni. Niewolnicy chodzili boso. Jeżeli patrzymy na spotkanie ojca z młodszym synem w kategoriach spotkania Boga z człowiekiem, to warto, żebyśmy spojrzeli też, jak wygląda nowe przymierze. Pamiętacie, w Starym Przymierzu Mojżesz podchodzi do krzewu gorącego, a Bóg mówi: zdejm sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. A tu mamy odwrotnie. Weźcie, ubierzcie go w sandały. Dlaczego? Dlatego, że tam to był tak zwany dom sług w Starym Testamencie, a tu jest dom synów. Tak nazywa to Nowy Testament, tak? No, taka dygresja. Ciekawą rzeczą w tej przypowieści jest to, że ojciec syna marnotrawnego nie szukał. Pozwolił mu ponieść konsekwencje swego buntu. Ale kiedy syn doszedł do swojego dna, to wrócił do domu o własnych siłach. Nie jak zgubiona owca, nie jak drachma, ale jest inny sposób powrotu. Tak? Czasami jest sytuacja taka, są ludzie, kiedy próba przyprowadzenia ich na swoich barkach do kościoła nie jest właściwa. Trzeba rozeznać, żeby nie pocieszać tych, którzy powinni być skarceni, ale trzeba też rozeznać, aby nie karcić tych, którzy powinni być pocieszeni. Pomoc dla tego zbuntowanego syna spowodowałaby najprawdopodobniej to, że nigdy by nie powrócił do domu. Gdyby ojciec mu wysyłał jakieś pieniądze na jedzenie albo coś, on do domu by nie wrócił. To nie byłby akt współczucia, ale akt braku rozsądku. Kiedy wrócił syn marnotrawny, ojciec przywrócił mu pełne prawa. Nie wziął go na okres próbny, na razie będziesz mieszkał z niewolnikami, a potem zobaczymy, jak się poprawisz, coś tego zrobił. Od razu dał mu jakby pełnię praw syna. Dlaczego? Dlatego, że jego syn wrócił skruszony w pokucie i zrobił to jakby z własnej inicjatywy, nie będąc przekonywany przez kogokolwiek. On wiedział, gdzie się znajduje. Jeżeli takie osoby wracają do kościoła, do zboru, to powinniśmy być gotowi, aby ich serdecznie powitać. Wiadomo, że jakiś czas będzie potrzeba czasu, żeby odbudować zaufanie, ale nie powinni być traktowani w jakiś sposób gorzej niż inni. Taką różnicę czynili faryzeusze, którzy zarzucali Panu Jezusowi, że z grzesznikami, z celnikami rozmawia, że je. Nawrócony człowiek, tak jak ten syn młodszy, nie tylko, że wrócił do ojca, była uczta wyprawiona. On trafił do wspólnoty, jak uczta to wiele osób, tak? I tak samo nawrócony człowiek przychodzi do wspólnoty wierzących. I niemal wszyscy się radują, niemal mówię, bo może być ktoś w tej wspólnocie, komu się to nie podoba. Tak tu mamy również to opisane. Mamy opisanego starszego brata, tego nazwijmy dobrego, tak? W cudzysłowie. Tak. Od 25 wiersza czytajmy.
Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci. Nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność swoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Starszy brat nie chce mieć społeczności z takim bratem. Nie chce mieć z nim nic wspólnego. Nie mówi mój brat, mówi twój syn, mówi do ojca. Są bracia czy siostry w Chrystusie, którzy mają jakąś swoją wizję Boga i którzy nie mówią, że, no, że ktoś tam może być dzieckiem Bożym, ale nie powiedzą o nim brat, tylko powiedzą twój syn. Tak być nie może. To jest zła postawa. Twój syn, a nie brat. Patrzą tak jak faryzeusz na celnika. Panie, dziękuję ci, że nie jestem tak jak on. I wyliczają, ile to dobrego zrobili. Tak jak ten wylicza. Służyłem ci całe życie swoje. Nigdy mi nie dałeś nawet koźlęcia. Ciele to było coś więcej, a tu koźle. Nawet koźlęcia mi nie dałeś. On zachowywał się jak najemnik. Nie jak dziedzic, ale jak najemnik. Ojciec mówi, synu, przecież to wszystko jest twoje. Byś chciał, byś mógł wziąć to. Zobaczmy, jak pięknie też pokazane jest to stare przymierze. Postawa wielu Żydów, którzy przez swoje uczynki chcieli zaskarbić sobie Bożą miłość, a którzy naprawdę nie znali charakteru Ojca, ani tego, o co naprawdę Bogu chodzi. Pomimo, zwróćcie uwagę, że czytaliśmy wiele tekstów ze Starego Testamentu, które pokazują, czego Bóg oczekuje. Jeszcze tutaj czytamy, że ten syn wraca z pola. On naprawdę był pracowity. On naprawdę dużo samozaparcia miał w sobie. Tak jak faryzeusze mieli dużo samozaparcia, żeby się Bogu podobać. Ale zarzucają ojcu niesprawiedliwość. To nie jest sprawiedliwe, nauczycielu, że się z nimi spoufalasz. Kim oni są? My tutaj tyle robimy ze swojej strony. Nie ma w nim miłości ani do ojca, ani do brata. Mało tego, niektórzy mówią, że on zarzuca temu bratu grzechy według swoich domysłów. Co prawda w tym tłumaczeniu jest napisane, że on chyba prowadził rozwiązłe życie, ale niektóre tłumaczenia mówią, że prowadził rozrzutne życie. Rozrzutne, bo to słowo może być użyte jako rozwiązłe lub rozrzutne. My nie wiemy, czy roztrwonił majątek z nierządnicami, czy jest to tylko domysł brata, ale domysł, który no po prostu obciąża się grzechami tych, których się nie uznaje za braci. Starszy syn z pozoru nie wygląda źle, ale tak naprawdę pokazuje tutaj zadufanego w sobie wierzącego. List Jakuba, list Piotra, w dwóch miejscach mamy identyczny tekst, co tym bardziej podkreśla jego wagę. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Może jeszcze taka mała dygresja. Mamy w 24 wierszu, dlatego, że syn mój był umarły, a ożył.
czy on był umarły, to warto pamiętać, język biblijny czasami posługuje się takimi sformułowaniami, to może być przydatne, jakby człowiek badał temat śmierci, życia w Biblii, warto to wziąć pod uwagę, że umarły może oznaczać w Bożych oczach umarły, ale tak naprawdę biologicznie żywy, tak? Masz imię, że żyjesz, pamiętacie, studiowaliśmy list do Sardes, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Ciekawą rzeczą jest też taki tekst, kiedy on zrozumiał, że musi wrócić do ojca. On mówi, wstanę i pójdę do ojca mego. Tam jest słowo wstanę, użyte słowo anastis. Anastazis, anastis, to są słowa oznaczające zmartwychwstanie, te same, które mówią o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czyli on był umarły, zmartwychwstał. Ta decyzja pokuty, pójścia, powrotu do ojca była jakby czymś, co spowodowało jego w Bożych oczach zmartwychwstanie. I teraz możemy spojrzeć teraz na całą przypowieść w całości. Faryzeusze czytaliśmy na samym początku, że są niezadowoleni. On je z grzesznikami. Tak? Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. To jest taki nawet, ja mam odnośnik do Łukasza 5,30. Tam jest też piękna odpowiedź naszego Pana. Szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadał, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Podobnie jak kawałek dalej, 19 rozdział, wiersz 7, kiedy do Zacheusza przybył, przełożonego nad celnikami do jego domu, to widząc to wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. A 10 wiersz Pan Jezus mówi, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to. Pan Jezus ucztował z celnikami, ale celnicy doskonale wiedzieli, że Pan Jezus na grzech nie pozwala. Nauczanie Pana Jezusa było nieraz ostrzejsze niż nauczanie faryzeuszy. Mówił, a ja wam powiadam. I bardzo ostro nauczał. A pomimo to celnicy, grzesznicy się do Niego zbliżali. Znali Jego serce. Pan Jezus znał również ich serce. I zobaczcie tą sytuację. Ona jest podobna w tą sytuację, kiedy Pan Jezus opowiada przypowieść. Ona jest podobna do tego, co opowiedział w przypowieści. Jest uczta. On siedzi z celnikami i grzesznikami. I jada z nimi. A kto jest na zewnątrz? Faryzeusze. Tak? I spoglądając na tą przypowieść, moneta wróciła na swoje miejsce. Owca wróciła na swoje miejsce. Młodszy syn wrócił na swoje miejsce. A starszy syn, przypowieść tego nie kończy. Daje nam do domysłu. Ale pokazuje Pan Jezus z tej przypowieści, że stan młodszego syna był najgorszy z tych wszystkich stanów opowiedzianych w przypowieściach. Dlatego w innym miejscu Pan Jezus mówi do faryzeuszy, jakoż będziecie mogli ujść ognia gehenny z takim sercem, z tym, co robicie. Więc syn niemarnotrawny to lekcja dla faryzeuszy. To jest punkt kulminacyjny tej przypowieści. Ale jeżeli mówimy, jak należy postępować z takimi ludźmi, którzy w ten sposób się gubią, to mamy również odpowiedź na to. Pan Jezus cierpliwie im tłumaczy to. Tak jak ojciec temu starszemu synowi próbował to wytłumaczyć, ale on był zamknięty w sobie. Drzwi do uczty były otwarte. To nie, że oni nie byli wpuszczani. Decyzja, czy wejdą na ucztę, leży po ich stronie. To jest jeden z takich groźnych, jedna z groźnych postaw, której na pierwszy rzut oka nie widać, bo wydaje się, że człowiek jest święty, poprawny, ale jego serce jest jakieś, no, nie takie jak serce Boże.
Słowo Boże do grzeszników zawsze brzmiało:
tylko uznaj swoją winę. Jeremiasz 3:13. Tam upadek Izraela był znaczny. I wymagania, jakie ma Bóg: tylko uznaj swoją winę, a ja resztą się zajmę. Ale na zakończenie jeszcze powiem o radości. Jak to jest, że
radość większa z nawróconego niż
z 99 sprawiedliwych? Jest to radość, której doświadczają ci, którzy przyprowadzą kogoś do Chrystusa. Niesamowita radość. To nie jest to, że nie cieszymy się z tych, którzy są przy Chrystusie, którzy, jak napisane jest, nie potrzebują upamiętania. Tak naprawdę oni nie, że nie potrzebują, tylko oni są cały czas w upamiętaniu. Jak czytaliśmy listy do 7 kościołów w Księdze Objawienia, to tam pojawiało się często: bądź, pokutuj, pokutuj, pokutuj. Wiele razy było takie wezwanie. I oni są w ciągłej pokucie. Co to znaczy być w ciągłej pokucie? To znaczy mieć otwarte uszy na Boży głos. Jak Bóg coś pokaże, to natychmiast zareagować. I radość jest taka duża, że zobaczcie, jak Mateusz nawraca się, to co robi? Wszystkich zwołuje, robi ucztę. Wielka radość z tego, że się nawrócił. Jak Zacheusz się nawraca, co robi? Wielka uczta, tak? Samarytanka nam nie pisze, że ucztę zrobiła, ale no po prostu poleciała do miasta i od razu wszystkim musiała o tym rozgłosić. To jest radość niewypowiedziana. Radość, którą przeżywają ci, których serce jest tak jak serce aniołów,
jak serce Boga. Jezus Chrystus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
On również oczekuje tego od nas, żebyśmy z jednej strony byli jakby współpasterzami według jego obrazu, ale żebyśmy rozsądnie podchodzili, rozeznawając między drachmą, owcą, starszym synem i młodszym synem. I też żebyśmy czasami na siebie spojrzeli, czy nie jesteśmy którymś z nich, albo zlepkiem kilku z nich. Na tym zakończę to rozważanie i życzę wszystkim błogosławieństwa.